Ważne są pierwsze 72 godziny. Tyle czasu ma właściwie samorząd na reakcję na wybuch kryzysu czy wojny. Kluczowe decyzje, organizacja działań kryzysowych oraz najważniejsze wyzwania pierwszych dni, czyli komunikacja z mieszkańcami i budowanie odporności społecznej. Skuteczna komunikacja, przeciwdziałanie dezinformacji oraz rola liderów lokalnych to tylko przykłady tematów, które dzisiaj poruszali uczestnicy spotkania poświęconego zarządzaniu kryzysowemu oraz budowaniu odporności samorządów w sytuacjach nadzwyczajnych. Spotkanie w Lubieszynie było organizowane wspólnie we współpracy z Powiatem Polickim oraz ze Stowarzyszeniem Konwentu Współpracy Polska-Ukraina, a także Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. Jakie wnioski płyną z dzisiejszego spotkania dla naszych samorządów i dla nas wszystkich? O tym teraz będziemy rozmawiać, a nasze studio pełne gości, goście także przy telefonach. W studiu są Szywan Fate, starosta Policki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Katarzyna Kławsiuć, dyrektor Biura Konwentu Współpracy Polska-Ukraina. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jacek Piechota, prezes po polskiej stronie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie
i telefonii.
Dobry wieczór państwu.
I mam nadzieję, że się już słyszymy i że są goście telefoniczni. Paweł Mikołajewski, prezes zarządu konwentu, burmistrz Białego Boru. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. Dobry wieczór.
Obecny, dobry wieczór.
To zacznę może od kilku liczb. Ponad 75% gmin i 60% powiatów nie jest pewnych swojej gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe, a odpowiednio ponad 22% urzędów gmin i 21% starostw powiatowych wprost przyznaje brak gotowości. Tak przynajmniej wynika z raportu think tanku Polskiego Czerwonego Krzyża. To nie są optymistyczne dane i my się dzisiaj nie spotkaliśmy po to, żeby państwa straszyć. Absolutnie nie mamy takiego ani zadania, ani celu. Chcemy uspokoić i chcemy pokazać, że możemy się przygotować i dzięki temu czuć się spokojnie. I państwo też właśnie dlatego się dzisiaj spotkali. Ja już mówiłam, o czym dyskutowaliście, ale jakie są najważniejsze wnioski z tego spotkania, które dzisiaj się odbyło? Pani Katarzyno.
Przede wszystkim padło to pytanie, do kogo i jak zareagować. Nikt nie był na to przygotowany w Ukrainie, absolutnie. I wybrzmiało to dzisiaj wielokrotnie. Samorządowcy podkreślali także, że to właśnie samorządy i włodarze będą tymi osobami, do których społeczność zwróci się z prośbą o pomoc. Nie życzymy nikomu absolutnie tej sytuacji, ale też wydaje mi się, że taka nastąpiła refleksja dzisiaj, jeśli chodzi o naszych polskich samorządowców, bo reprezentowani, jakby polską stronę reprezentowały nie tylko burmistrzowie, wójtowie, starostowie, ale też przedstawiciele wydziałów zarządzania kryzysowego, przedstawiciele straży pożarnej, policji, łącznie z tym, że przyjechali do nas reprezentanci z województwa pomorskiego, z Kwidzyna i z Starogardu Gdańskiego. Więc myślę, że ta refleksja, z jakąś refleksją taką wyszli na pewno i będą starali się budować na pewno relacje też z ukraińskimi samorządowcami, żeby tę wiedzę pogłębić.
Nie zakładamy tutaj najgorszego, nie zakładamy, że to, do czego chcemy się przygotować, nam się przyda, ale myślę, że nas uspokoi to, że będziemy wiedzieli, jak reagować i co robić w sytuacjach trudnych. Pana wnioski po tym dzisiejszym spotkaniu, Jacek Piechota.
No, muszę uczciwie powiedzieć, że w tym dzisiejszym spotkaniu nie uczestniczyłem, natomiast organizowaliśmy Baltic Business Forum, 18 forum poświęcone bezpieczeństwu energetycznemu, ale również bezpieczeństwu na wypadek wojny. To grupa samorządowców ukraińskich, którzy przyjechali na forum, mogła dzisiaj uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu. To grupa reprezentująca samorządy ukraińskie hromady z 4 ukraińskich oblasti wysuniętych nawet daleko na wschód, bo Charkowszczyzna, Dnipro to regiony praktycznie dotknięte bezpośrednimi działaniami wojennymi, a ukraińskie hromady w tych godzinach wojny tuż po ruskiej agresji wykazały się w sposób nadzwyczajny. W czasie, kiedy sparaliżowane były drogi transportu, zaopatrzenia, kiedy niszczone były źródła energii, bo ukraiński agresor przede wszystkim niszczył ukraińską infrastrukturę energetyczną, to ukraińskie samorządy organizowały zaopatrzenie w podstawowe produkty. Wodę, mleko, chleb stanęły praktycznie na wysokości zadania. I bardzo cieszę się, że współpraca, dzisiaj można powiedzieć, nowa jakość tej współpracy między Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą a Konwentem Współpracy z Samorządów Polski i Ukrainy zaowocowała tym bardzo dobrym instruktażowym spotkaniem, bo znam opinię uczestników tego spotkania. Grupa samorządowców, gościliśmy ją w Świnoujściu przez praktycznie 3 dni. Trafiła do Szczecina, zwiedzała Szczecin, ale również uczestniczyła w tym spotkaniu. I myślę, że przede wszystkim to polscy samorządowcy mogą powiedzieć najwięcej o tym, jakie wrażenie, jakie efekty z tego myślę, że dobrego spotkania. Panie starosto.
Tak, przede wszystkim chciałbym podziękować za Państwa pośrednictwem naszym samorządowcom, oczywiście też naszym, możemy powiedzieć, i samorządowcom ze strony Ukrainy. Dla mnie to było absolutne, bardzo wartościowe spotkanie. Od zeszłego roku tak intensywnie pracujemy, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe. Pamiętamy o tym, że weszła ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej w zeszłym roku. Ustawa, która była bardzo długo gdzieś tam w kuluarach sejmowych, ale ostatecznie została podpisana przez prezydenta i weszła w życie. Intensywnie jako władze polskie pracujemy nad tym, w jaki sposób wdrażać tą ustawę. W zeszłym roku byliśmy jako samorządowcy bez względu na to, z którego zakątka Polski, na obowiązkowe szkolenie w Akademii Pożarniczej. Jeszcze mam to szczęście, że wczoraj też właśnie byłem na uzupełniającym, że tak powiem, ten kurs. Jeżeli chodzi o wnioski, tak krótko z tego spotkania, taka pierwsza refleksja, szczerze mówiąc, po tym spotkaniu, to sobie stwierdziłem tak, że polskie przysłowie mi przypominało i umiesz liczyć na siebie. Natomiast jeżeli mógłbym tak bardziej powiedzieć, głębsze albo szersze, jakie wnioski, to mogę to podzielić na 3 aspekty. Pierwszy z nich to jest ten aspekt administracyjny. Tkwiło w mojej pamięci to, że któryś z samorządowców dzisiaj powiedział, jak zaczęła wojna, to połowa radnych uciekła, jedna połowa poszła na wojnę, a następne były niewidoczne, więc tutaj podejmowanie tych decyzji administracyjnych, chociażby związane z budżetem, przesunięcie zakupy, robienie i tak dalej, to jest, nie ma o tym mowy, żeby to było zgodne z prawem wszystko wykonane. To jest jedna kwestia, czyli mówimy o tej kwestii czysto administracyjnej. Kwestia druga to jest kwestia zapewnienia bytu, codzienne problemy, czyli woda, energia, jedzenie, to są jakby kolejne kwestie. Natomiast trzeci aspekt to jest ten aspekt informowania mieszkańców i komunikacja z mieszkańców, który jest absolutnie bardzo ważny, bo dezinformacja jest w czasie wojny jest bardzo intensywna i tutaj dzieją się różne rzeczy. Więc jeżeli miałbym podzielić, to mógłbym podzielić na te 3 aspekty, tak w mojej ocenie. Natomiast samo w sobie spotkanie było bardzo wartościowe. Dało mi osobiście, jako samorządowca, dużo do myślenia i na pewno będziemy musieli obok tego, co się dzieje, obok tego, co rząd nam proponuje, to, co idzie ze strony jakby z centrali, w jaki sposób przygotować się do tego zarządzania kryzysowego, to musimy tak naprawdę mieć też swoje metody alternatywne, czyli zdywersyfikować po prostu te, w jaki sposób mamy pomóc naszym mieszkańcom w pierwszej kolejności, a potem sami byśmy mogli poradzić sobie w tej sytuacji kryzysowej.
Ja wrócę do tej diagnozy, której dane przedstawiłam, zaczynając program, czyli ponad 75% gmin i 60% powiatów nie jest pewnych swojej gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe. Przypomnę, to raport think tanku Polskiego Czerwonego Krzyża. Paweł Mikołajewski, jak to jest w przypadku pana?
Wydaje mi się, szanowni państwo, że tutaj nie ma takiej bardzo prostej odpowiedzi, ponieważ my zajmujemy się tym zgodnie z polskim prawem faktycznie od niedawna. Natomiast to pokazuje, i takie spotkanie pokazuje, jak wielka odpowiedzialność ciąży na polskich samorządach. na wójtach, burmistrzach, prezydentach i starostach i oczywiście marszałkowie, pan wojewoda, każdy na innym szczeblu. Ponieważ kiedy nadejdzie taka chwila kryzysu i oczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, my nikogo nie straszymy, bo to zupełnie nie o to chodzi. My musimy dzisiaj budować ogromną odporność społeczną, zupełnie inaczej patrzeć niż przez tylko pryzmat ustawowy. Nasi koledzy z Ukrainy zwrócili uwagę, że wszelkie ustawy, które są pisane przez ludzi, którzy nigdy nie byli na wojnie, tak naprawdę w życiu prawdziwym się zupełnie nie sprawdzają, bo decyzje trzeba podejmować szybko, stanowczo i z pełną odpowiedzialnością. Tak? Nasza najnowsza ustawa, ta, na której pracujemy, nakłada na nas obowiązek tego, że mamy zapewnić przynajmniej przez faktycznie 3 dni pomoc naszym mieszkańcom, zarówno w dostępie do wody, zarówno w dostępie do żywności, zarówno w dostępie do lekarstw. To już są 3 potężne rzeczy, z którymi trzeba zrobić. Doświadczenie Ukrainy pokazuje i wydaje mi się, że wiecie, ten problem, o którym my mówimy, takiego powiedzmy niepewności przygotowania, wynika tak naprawdę z bardzo dobrej ekonomicznej sytuacji i rozwoju gospodarczego Polski. I mówię to zupełnie przewrotnie, ponieważ nasi koledzy z Ukrainy opowiadali o sytuacjach takich, że udało im się przetrwać głównie też dzięki temu, że postawili na tym, że energetyka jest rozproszona. To, z czym czasami nasi mieszkańcy protestują albo czego się obawiają, czyli kwestie na przykład rozwoju odnawialnych źródeł energii. Tak, te odnawialne źródła energii muszą być rozproszone, musi być ich najwięcej. Okazywało się, że budynki publiczne są najczęściej atakowane jako pierwsze. I na przykład też dowiedzieliśmy się, że jedną z takich podstawowych rzeczy jest zupełnie odcięcie się od na przykład zasilania gazowego, czyli trzeba przejść na dużą samowystarczalność. Dlatego pewna energetyka, tak samo w zakresie dostępu do wody, nie tylko sieci centralne. Czyli to nasze spojrzenie, które wynika z tego, że Polska przez ostatnie kilkadziesiąt lat bardzo silnie i mocno się rozwijała, my jesteśmy na tyle rozwiniętym, jednak dobrze gospodarczo ukierunkowanym społeczeństwem, że my żyjemy w pewnego rodzaju dobrobycie. Tam te prostsze, surowsze zasady pozwoliły przetrwać. To jest niezwykle trudne. I dzisiaj my się nie musimy martwić i bać się takiej sytuacji, że no Boże, nie poradzimy sobie w kryzysie, tylko my musimy podejść do tego w taki właśnie sposób, który umożliwi nam funkcjonowanie w zupełnym chaosie. I to trzeba się przestawić z takiego dobrobytu na takie podejście bardziej survivalowe, na pełną odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji w zakresie tych poszczególnych małych gmin. Trzeba pamiętać, że każdy region będzie miał zupełnie inne zadania i województwo zachodniopomorskie, które rozmawia z Ukraińcami, które jest najdalej, można powiedzieć, od Ukrainy, będzie miało pewnie, czy mogłoby mieć zupełnie inną rolę w przypadku jakiegoś otwartego konfliktu, ponieważ jesteśmy najdalej. My zmierzylibyśmy się najpewniej z problemem wewnętrznej migracji, ucieczki naszych rodaków i zabezpieczenia ich przed utratą, czy po utracie ich na przykład dobytku domu. To są zadania, z którymi tutaj my jako samorządowcy na dole musimy się zmierzyć. My możemy się obawiać co do tego, że właśnie jesteśmy mocno sformalizowani, na wszystko mamy pewne reguły przygotowane i może nam brakuje tych zasobów, które wytwarzamy dopiero od 2 lat na podstawie ustawy. Natomiast może my nie jesteśmy zbyt pewni siebie jako naród. Znaczy, kiedyś zawsze się mówiło, że jesteśmy bardzo narzekającym narodem. Wydaje się, że jest lepiej niż nam się wydaje, natomiast trzeba zmienić zupełnie kierunek i nastawienie. Spojrzeć na dobro sąsiedztwo, spojrzeć na wspólnotę, bo to, co pozwala tak naprawdę funkcjonować w tej dobie kryzysu, to jest pełne zaufanie do władzy publicznej. A dzisiaj no, politycy ci niestety z Warszawy lawinowo powodują to, że zaufanie publiczne do funkcji, którą pełnimy, do samego dołu spada. Więc my musimy nad tym pracować, musimy być tym jednak takim autorytetem.
Dzisiaj się skupiamy na samorządach. Ja bym chciała tutaj jeszcze przedstawić inne badania. Mam przed sobą raport Uniwersytetu SWPS dotyczące właśnie tego naszego strachu. Okazuje się, że ponad 68% badanych obawia się inwazji militarnej na Polskę. przy czym u prawie 30-29% jest to bardzo silny lęk. Czy my jesteśmy w stanie przeciwdziałać i coś zrobić z tym lękiem, ucząc się właśnie tego, jak reagować? Pan często jest w różnych miejscach w województwie, pokazuje pan, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, rozmawia pan z ludźmi. Jak to wygląda na co dzień z perspektywy wojewody? Adam Rudawski.
To jest bardzo dobre stwierdzenie. Strach to jest nie to.
Oj, gdzieś nam wojewoda, myślę, ucieka troszeczkę, tak technicznie. Rozłączymy się i połączymy się jeszcze po raz drugi, bo myślę, że ta jakość połączenia jest tutaj istotna dla naszych słuchaczy i ważne jest, żebyśmy się też dobrze słyszeli i rozumieli.
Jeśli można się włączyć w rozmowę o strachu, to...
Bo to jednak sporo osób.
Trzeba mieć świadomość, że ten strach jest specjalnie podsycany. Jeden z paneli...
Ja dlatego zaznaczyłam, że my nie chcemy straszyć. Chcemy rozmawiać o tym, jak się przygotować.
Problem polega na tym, że straszeni jesteśmy każdego dnia, od rana do wieczora. Jeden z paneli forum w Świnoujściu poświęcony był cyberbezpieczeństwu. Eksperci od cyberbezpieczeństwa, w tym prezes NASK-u, akurat pochodzący ze Szczecina, Radosław Nielek, opowiadali o tym, pod jaką presją znajdujemy się, jeżeli chodzi o agresję ze strony ruskich troli. To jest zupełnie nowa jakość wojny prowadzonej w internecie, wojny prowadzonej w mediach społecznościowych, gdzie, jak prezes Nielek mówił, oni monitorują praktycznie, starają się monitorować całą sferę cyfrową rzeczywistości. Miesięcznie jest to kilkadziesiąt tysięcy ich interwencji na fake newsy umieszczane w internecie, ale my wielokrotnie mieliśmy okazję się przekonać, jak jest to perfidnie prowadzona wojna ze strony Rosjan. Tam rzeczywiście profesjonaliści nad tym siedzą, wbijając właściwie szpile w każde nasze społeczne obawy, naszą niewiedzę, starając się też i nas na każdym kroku poróżnić ze stroną ukraińską, z Ukraińcami będącymi w Polsce, z Ukrainą jako partnerem. Także dzisiaj mamy do czynienia z zupełnie nową skalą wojny prowadzonej właśnie w przestrzeni publicznej, a tu niestety z tego praktycznie nikt nie uczy, jak odróżniać fake newsa w internecie od prawdziwej wiadomości. Kupujemy to, co jest nam bardzo często podsyłane i niestety ten strach leży w interesie naszych wrogów.
Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, o strachu.
Tak, wracam do tego strachu. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że to jest właśnie to, dlaczego od półtora roku próbujemy przygotować społeczeństwo, żeby się nie bało. Żeby się społeczeństwo bało, musi być przygotowane do takiej spokojnej reakcji na trudne sytuacje. I to, co wydarzyło się dzisiaj w Lubieszynie, to jest właśnie to, że warto doświadczenia społeczeństw, które przechodziło ostatnio taki kryzys, po prostu wykorzystywać. Ja dzisiaj, dokładnie w tym samym czasie, kiedy było to spotkanie, byłem na lekcjach obywatelskich, które organizuję w całym województwie. Byłem akurat w Policach. Byłem w szkole i tam z uczniami opowiadałem im, dlaczego nie warto się bać i co zrobić, żeby się nie bać. Ponieważ wiemy, że ta współodpowiedzialność rządu i samorządu, jeżeli chodzi o obronę cywilną, jest nową rzeczą. Nikt przez 30-40 lat w ogóle o to nie dbał. I nie dziwię się wynikom tych badań, że ludzie się boją czy denerwują. Po to robimy szkolenia, po to jest poradnik ten ewakuacyjny, po to uczymy o tym, czy poradnik bezpieczeństwa, po to organizowane są przez samorządy szkolenia dla mieszkańców, po to jest uruchomiona aplikacja Ukryć, żeby zmniejszyć ten strach i przygotować nas systemowo do odporu ewentualnego jakiegoś ataku czy wojennej sytuacji. Ale przypominam również, że walczymy również o to, żeby w sytuacjach kryzysowych osoby potrafiły się zachować. Dlatego weryfikacja sygnałów dźwiękowych. Mamy teraz tylko dwa sygnały dźwiękowe. Ten, który powoduje zaniepokojenie czy ciekawość, co się wydarzyło, i ten drugi, który tą sytuację trudną odwołuje. Więc to bardzo ktoś wcześniej powiedział mądrą rzecz dotyczącą tego, że kiedy będziemy razem, kiedy będziemy się wszyscy wspierać. I mówię tutaj...
Paweł Mikołajewski.
Tak, kiedy mówię tu samorząd i rząd, kiedy mówię sąsiad, sąsiadka, kiedy mówię uczeń, rodzic, kiedy wszyscy się będziemy wspierać, na przykład dziecko będzie mówiło rodzicom, że to jest nieprawdziwa informacja, to, że my będziemy dbali o sąsiadów, którzy na przykład są osobami niepełnosprawnymi, to kiedy będziemy razem, wtedy z wszystkim sobie poradzimy. Prawdą również jest to, że to będzie taka zawsze, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, może nie nazwałbym tego chaosem, ale będzie zagrożenie, które będzie powodowało panikę, będzie powodowało różne takie reakcje społeczne, jakąś ucieczkę, brak przyjęcia odpowiedzialności. Ale po to mamy program w Polsce uruchomiony, po to wydajemy 200 milionów rocznie w zachodniopomorskim, żeby przygotować gminy, żeby przygotować miasta, żeby starostowie też swoje zadania mogli przyjąć i przygotować się na to ewentualną sytuację kryzysową. Ale potwierdzam, najwięcej jest w naszych głowach i te, zgadzam się tutaj z panem Piechotą, te podsycanie strachu jest elementem tej wojny hybrydowej. I to, że zachodniopomorskie jest najdalej od tego konfliktu, to wcale nie znaczy, że będzie tutaj spokojniej i to wcale nie znaczy, że nie mamy się przygotować do tej sytuacji.
Ja chciałabym tylko powiedzieć, że młodzi ludzie są bardzo chętni do tego, żeby im pokazywać tak naprawdę, na co zwracać uwagę, czym, jak wyszukiwać informacji, jak sprawdzać, czy coś jest prawdziwą informacją, czy fake newsem. Prowadziłam takie warsztaty dla młodych ludzi razem z Pawłem Reszką, to jest dziennikarz tygodnika Polityka. I naprawdę młody człowiek, jeden, drugi,
mówią
trzeci, zawsze pyta, dopytuje i dobrze jest, żeby ci młodzi ludzie potem to przekazywali rodzicom, ale czy rodzicom, czy dziadkom. Ale przejdźmy już do perspektywy człowieka, który się obawia i zastanawia się, jak on się dzisiaj może przygotować. To ja państwa zapytam tak zwyczajnie i po ludzku, bo jak ja się zaczęłam zastanawiać nad sobą, to doszłam do wniosku, że w ogóle jestem nieprzygotowana do niczego. Jeśli państwo poproszę o uczciwą odpowiedź, to przejrzyjcie też to, jak wy jesteście przygotowani. Czy gdyby dzisiaj coś się stało, to macie te wszystkie plecaki, dokumenty, wiecie co robić, czy zupełnie nie? Jak to z państwem jest? Siwan Fate.
Znaczy, przede wszystkim to trzeba mieć jakieś zapasy w domu. Pytanie, o ile...
Ale czy pan ma?
Oczywiście, że mam. Pytanie, czy w ogóle zostaniemy w domu, bo to też jest ważne, tak? Więc te kwestie przygotowania plecaków takich ewakuacyjnych, to jest absolutnie bardzo ważne. To nie jest też jakby namawiania kogoś, że już każdy musi siedzieć w kilku plecakach, trzymać w domu, bo to nie o to chodzi w tym wszystkim. Tak jak pan wojewoda też mówi, nasza rola pewnie będzie gdzieś jakoś inaczej wyglądało naszego województwa. Natomiast oczywiście powinniśmy przede wszystkim, w moim ocenie, nawet nie to przygotowania tej podstawowej, czyli woda, tak? Woda, jedzenie, jakieś puszki, to wszystko to, co jest, uda nam przetrwać chociaż 1-2 dni, żeby gdzieś się dostać. To jest ważne, żeby mieć, ale przede wszystkim musimy przygotować się psychicznie do tego tematu. Pamiętajmy o tym, że to dezinformacja nie tylko dotyczy osób dorosłych w internecie, ale przede wszystkim też dotyczy dzieci i dzisiaj było o tym powiedziane też podczas tego spotkania o konkretne przykłady, gdzie dziecko było tak nakierowane poprzez gry, w którym strzelano, wysłano mu prawdziwą broń i miał jechać, poszedł do szkoły właściwej i miał strzelić do dwóch swoich kolegów, ale akurat los tak się ustawił, że po prostu nie udało mu się i udało się uratować tych chłopców, więc my na co dzień jesteśmy jakby naciskani z tymi informacjami codzienne i to jest to, co się dzieje wśród młodzieży i gry komputerowe, gry w internecie, to tak też wpływają dosyć mocno na psychice młodzieży. Warto na pewno my jako dorośli w domu, zwyczajnie po ludzku, rozmawiać ze swoimi dziećmi, że mogą być sytuacje trudne, w jaki sposób mają reagować, gdzie mają się udać, z kim mają rozmawiać. I to jest ważne, skąd dostać prawdziwą informację. Bo informacja musi być z jednego źródła. Nie mogą być różne źródła i powinniśmy po prostu to i tutaj strony przede wszystkim instytucje publiczne powinny tej prawdziwej informacji podawać, bo informacja, wiecie państwo, może do nas doprowadzić naprawdę do piekła.
Czyli pan jest przygotowany, stara się pan mieć te zapasy, które są w razie czego potrzebne, żeby się o te podstawowe rzeczy nie martwić. Pani Katarzyna tutaj pokazywała, to była taka mimika, z której wywnioskowałam, że podobnie jak ja, nie jest pani przygotowana.
Wstydź się przyznać, tak, niestety.
To co musimy teraz zrobić?
Szczerze mówiąc, po wybuchu pełnoskalowej wojny pomagaliśmy też jako wolontariusze w konsulacie honorowym Ukrainy w Szczecinie, tutaj świętej pamięci konsulowi Henrykowi Kołodziejowi, i widzieliśmy, jak ważnym jest posiadanie kompletu dokumentów, jakich dokumentów, jak dużo może to zmienić w twojej pozycji, będąc uciekinierem wojennym. I codziennie wracałam do domu i wychodząc z pracy mówiłam, okej, dzisiaj tak, przygotuję wszystkie dokumenty, żeby były w jednym miejscu. Nie zrobiłam tego do dzisiaj. Jest mi bardzo wstyd. Szef bez butów chodzi.
To jest teraz dla nas szansa, panie ministrze?
Ja muszę powiedzieć, z zapasami poddaję się. Kupujemy tyle, ile trzeba i żadnych zapasów nie gromadzimy. Natomiast ja przyszedłem dobrą harcerską szkołę. Alarm na obozie, pakowanie się w sytuacji ekstremalnej, stawanie na zbiórce, no to mi zostało, więc tutaj mniej się obawiam, że nie dałbym rady w szybkim tempie zebrać najniezbędniejszego wyposażenia, najniezbędniejszych dokumentów i chyba, ale oby to wszystko było teoria, bo my nie wyeliminujemy poczucia strachu. My strach mamy w genach. Rzecz w tym, żebyśmy tylko w warunkach tego totalnego strachu wywołanego odpukać agresją, nie wpadali w panikę, nie tracili normalnych, naturalnych zachowań, żebyśmy byli sprawnie myślącymi ludźmi, którzy w tym momencie organizują się na ten wypadek W, więc strachu nie wyeliminujemy. Ten składnik, ten czynnik będzie w nas po prostu, ale potrzebne są pewne, no co tu też dużo mówić, pewne ćwiczenia praktyczne, żeby to nam weszło.
Ja za chwilę zapytam właśnie o działania.
To, myślę, jest ogromne zadanie też dla samorządów. Cieszę się, że dzisiaj zaczęliśmy pewną debatę z samorządowcami ukraińskimi, a bardzo byśmy chcieli ją kontynuować. My za chwilę wielkie wydarzenie w Gdańsku, światowe wydarzenie Ukraine Recovery Conference. Na pewno ta problematyka będzie tam też miała miejsce, bo po raz pierwszy na polski wniosek debatujemy tam również o kwestiach dotyczących uzbrojenia, bezpieczeństwa, ale już myślę, że powinniśmy z konwentem zacząć myśleć o naszym wydarzeniu we wrześniu, gdzie z Targami Poznańskimi organizujemy wielki kongres Common Future i zawsze samorządy i polskie, ukraińskie tam bardzo szeroko w tym uczestniczą, więc na pewno ten temat z Lubieszyna będziemy się starali znacznie szerzej potraktować w Poznaniu.
Zaraz przejdziemy do tych działań. Zapytam jeszcze tylko panów Pawła Mikołajewskiego i wojewoda Adama Rudawskiego o przygotowanie.
Ja jestem szczególnie ciekaw przygotowania wojewody.
No myślę, że wszyscy jesteśmy ciekawi. Adam Rudawski.
Tak, proszę państwa, ja nie będę mówił o sobie, tylko powiem wszystkim,
korzystając. Nie, no my pytamy właśnie, czy szef bez butów chodzi. Uczciwie. Uczciwie pani Katarzyna uczciwie powiedziała, jak jest, ja też, więc liczymy na to, że wojewoda też powie prawdę.
Uczciwie powiem, dokumenty, gotówkę i leki mam w domu w jednym miejscu przygotowane, nie jest plecak, ale w torbie, w każdym momencie mogę je zabrać. To jest pierwsza rzecz, to robię. Mam jedzenie na 3 dni, bo tyle obywatele muszą się zabezpieczyć na 3 dni, pamiętając również, że musimy mieć wśród tego jedzenia nie tylko makaron, ryż, coś, bo może nie być energii elektrycznej, ale również puszki. Ja mam na 3 dni, bo co 2-3 dni prowadzę szkolenia i ja jednak poświęciłem jeden weekend, żeby się przygotować na to. Trzecia rzecz, pamiętajmy, że jeżeli usłyszymy sygnał, ten modulowany, 3-minutowy sygnał, to bardzo ważna jest informacja, o czym wcześniej była mowa. Pierwsza informacja to jest sygnał RCB, czyli taki SMS rządowego Centrum Bezpieczeństwa. On nam musi powiedzieć, co mamy robić. Drugie to jest aplikacja RSO, a trzecie to jest Radio Szczecin Zachodniopomorski, które będzie miało obowiązek.
Także radzimy państwu mieć te wszystkie radyjka na baterię lub korbkę.
Tak, i takie radio FM jest elementem zabezpieczenia i elementem również plecaka ewakuacyjnego. Tak, ja jestem przygotowany. Powiem szczerze, od ponad roku prowadzę te szkolenia i szczerze powiedziawszy miałem dokładnie tak jak panie, szczerą, po pół roku taką szczerą odpowiedź, że dobrze, ale jeżeli faktycznie tak się stanie, czy jestem gotowy, nie byłem. Dzisiaj już jestem, wszystkich do tego zachęcam, stąd kilka tych moich uwag i podpowiedzi. Pamiętajmy, dokumenty, pieniądze w różnych bilonach i leki, które mamy codziennie do wykorzystania, muszą być na podorędziu, plecaku wakacyjnym bądź torbie.
To my z panią Katarzyną nadrabiamy, a pan Paweł Mikołajewski?
Radyjko mam, leki mam, więc...
Ja tak, też radyjko mam. Na baterii.
Takie na korbkę, takie na, dokładnie. Natomiast tak troszkę poważnie mówiąc, oczywiście myślę, że jak w każdej rodzinie, w mojej osobiście też, oboje z żoną myślimy o tym, że trzeba być zdecydowanie w jakichś drobnych elementach przygotowanym, ale wydaje mi się, że nad czym musimy popracować, w czym musimy być przygotowani. Przygotowani właśnie, żeby nie popadać w panikę. Mówi się u nas, że... Mądry uczy się, czy tam Polak uczy się często po szkodzie. I przecież my już to przerabialiśmy, kiedy wybuchł COVID, kiedy pierwszy dzień pełnoskalowej wojny, to raptem zabrakło paliwa, raptem sklepy w COVID-zie zostały się puste w ciągu jednego wieczora. I wygląda na to, że my musimy popracować w tym naszym przygotowaniu, nie tylko nad tymi drobnymi elementami wyposażenia, które musimy mieć, ale nad tym właśnie, żeby nie dać się zwariować. Tak samo jak ludzie wszyscy myślą albo opowiadają o tym, w tym takim poczuciu strachu i to, o czym pan Jacek Piechota też mówił, strachu się nie wyeliminuje. Strach jest wręcz dobry, bo uczy nas jakiegoś czasami...
Mobilizuje.
Mobilizuje nas, dokładnie. Natomiast my przecież wszyscy nie wyjedziemy, wszyscy nie uciekniemy, bo przecież jest to niemożliwe. Tak naprawdę trzeba zachować spokój. I całe szczęście tutaj z pozycji takiego samorządowca, gdzieś takiej małej gminy, powiem państwu, i ja to doskonale wiem, bo wiem to można powiedzieć od tej strony działań pana wojewody i pana marszałka też, bo o tym też nie powiedzieliśmy. Będą w najbliższych kilkunastu miesiącach, przynajmniej w województwie zachodniopomorskim, naprawdę ogromne środki skierowane do tego, żebyśmy nie tylko poprzez samorządy, ale przez lokalne grupy działania, przez różnego rodzaju właśnie NGOsy wyszli do mieszkańców na szeroką skalę. Tego nam dzisiaj brakuje. Ja bym powiedział, że nie jesteśmy przygotowani jeszcze tak z takim masowym dostępem. Sam poradnik to jest za mało, ale uważam, ja jestem taki pozytywnie zbudowany, widząc tą perspektywę tych kilkunastu miesięcy, jak do wielu ludzi będziemy w stanie dotrzeć. Chociażby z kursami pierwszej pomocy, stworzeniem takiego systemu ratownictwa przedmedycznego. Naprawdę wszyscy chyba wierzymy w to, jak to też mówią, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, że tej wojny nie
będzie. I dlatego właśnie tutaj się dzisiaj spotykamy.
My, tak, tak. I dlatego ja wierzę głęboko w to, że w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy stworzymy naprawdę bardzo odporne społeczeństwo, gotowe na różnego
rodzaju. Ja bym dodał tylko jedno słowo. Chciałbym powiedzieć, że to jest to, co jest naprawdę bardzo dobre w Polakach, to jest to, że w sytuacjach kryzysowych wszystkie różnice polityczne, poglądy zostają na bok i się trzymają razem. I to
nic,
po prostu
nic tak nie łączy jak wspólny wróg.
To. Dokładnie.
To obyśmy się nie musieli o tym przekonać. Ja jeszcze a propos tych wyjazdów i ucieczek. Kolejny sondaż, to akurat sondaż przeprowadzany na zlecenie Rzeczpospolitej. Niespełna 13% respondentów deklaruje, że staraliby się uciec z bliskimi za granicę, a 15% twierdzi, że w obliczu zagrożenia nie robiłoby nic. Zaledwie 4,7% nie wie, jakby się zachowało w takiej sytuacji. Jeśli chodzi o te działania, które są konieczne, teraz już tak na zakończenie krótko, co według panów, państwa w takich podpunktach jest najważniejsze? Oprócz tego, o czym przed chwilą mówił pan Paweł Mikołajewski i Adam Rudawski, Szymon Fate.
Przede wszystkim my jako samorząd, ja mogę powiedzieć, jako samorząd powinniśmy zdywersyfikować, jeżeli chodzi o źródła energii, jeżeli chodzi o zapasy wody, jeżeli chodzi o zapasy jedzenia, ale przede wszystkim też przygotowania mentalnego
i informacyjne, żeby ludzie wiedzieli dokładnie co i gdzie mają robić.
Gdzie mają udać się po prawdziwe informacje, bo to jest na pewno ważne. I na pewno też musimy przygotować się pod kątem, że tak powiem, materiałowym, czyli nie wiem, agregaty prądotwórcze, paliwa, jakby różne takie rzeczy po prostu, które pozwolą na podtrzymywanie funkcjonowanie i funkcjonowanie instytucji publicznej, bo w takich sytuacjach instytucja publiczna, szpital i tak dalej, to muszą funkcjonować. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby nie funkcjonowały. I oczywiście w mojej ocenie, i to też wniosek z dzisiejszego spotkania, powinniśmy wchodzić w tryb, że tak powiem, kryzysowy, czyli te kwestie podejmowania decyzji. Dzisiaj nawet było prosto powiedziane, nie ma czasu czekać na centrali, żeby wydała jakieś decyzje, to my musieliśmy podjąć te decyzje. Jeden z pan wójtów chyba dzisiaj mówi, że ma chyba jakieś zarzuty nawet prokuratorskie, bo on podjął decyzję bez zgody rady na przykład, tak? Więc musimy zwrócić na takie proste kwestie, które tak naprawdę będą odgrywały dużą rolę.
Katarzyna Kławczyk.
Ja powiem bardziej z perspektywy rodzica, matki. Przede wszystkim spokój, wiedza, umiejętność, jak zachować się i zabezpieczyć zdrowie, życie i spokój swojej rodziny.
Jacek Piechota.
Przyglądam się właściwie każdego dnia temu, co dzieje się po ukraińskiej stronie i często zastanawiam się, co zadecydowało o tym, że Ukraina walczy. Ta wojna miała trwać 3 dni, przypomnę. A nie dość, że walczy, to jeszcze odnosi sukcesy. Znowu odbili ukraińscy żołnierze więcej terenu niż rosyjscy agresorzy. Pytanie, czy u nas uda się wyzwolić, a co udało się Ukraińcom? Kreatywność na tym najniższym szczeblu. Ukraińskie jednostki praktycznie dzisiaj bezpośrednio dokonują zakupów uzbrojenia. Na froncie inżynierowie opracowują zupełnie nowe rozwiązania. Już te przykładowe przez wszystkie przypadki odmieniane drony, ale między innymi drony. Tymi Ukraina zaimponowała światu. Ale to się dzieje rzeczywiście na tym najniższym, wręcz podstawowym szczeblu. Czy u nas się uda obudzić taką aktywność? No, tak jak powiedział mój przedmówca, pan starosta, no, w warunkach zagrożenia potrafimy wiele i ten wspólny wróg nas łączy, więc myślę, że jednak optymistycznie trzeba tę część zakończyć. Damy radę. Ale obyśmy nie musieli.
Obyśmy nie musieli, to jest najważniejsze. Paweł Mikołajewski.
Ja bym powiedział takie jedno bardzo ważne dla nas chyba Polaków słowo, solidarność. To jest coś, o czym musimy pamiętać i tego tak naprawdę też czasami może po prostu przypominać, a może czasami więcej o tym mówić, bo my potrafimy bardzo wiele. Jesteśmy wspaniałym narodem i wspaniałymi ludźmi i ta solidarność to jest ta moc, która jest faktycznie potem nierozerwalna.
Adam Rudawski.
Ja tak optymistycznie. Wydaje mi się, że te badania nie dotyczą wyłącznie zachodniopomorskiego, dlatego że...
Całej Polski, tak oczywiście.
Właśnie. Muszę pochwalić samorządy zachodniopomorskie, dlatego że my jako jedno z niewielu województw bardzo szybko, ale przy pomocy samorządów ulokowaliśmy te pieniądze, które dostaliśmy w poprzednim roku w 85%, więc udało nam się wykorzystać te środki i muszę powiedzieć, że nie tylko po szkodzie, ale bardzo dużo samorządów się zaangażowało w zachodniopomorski, kupują wodomaty, agregaty, przygotowują swoje takie systemy wewnętrzne i ja wierzę w to, że nawet bez konieczności jakiejś walki będziemy dobrze przygotowani. Ja patrzę optymistycznie i widzę, że zaangażowanie w zachodniopomorskim, jeżeli chodzi o to, zresztą słyszycie wypowiedzi i starostów, i wójtów, burmistrzów, jest duże i poradzimy sobie, damy sobie radę.
Nie spodziewałam się, że ta dyskusja skończy się tak optymistycznie. Bardzo Państwu dziękuję za przyjście do studia. Myślę, że do tego tematu będziemy jeszcze niejednokrotnie wracać, choćby po to, żeby powiedzieć po prostu, jak i do czego się przygotować, żeby czuć się spokojnie, a nie dać się wystraszyć. Szywan Fate, Katarzyna Kławczyk, Jacek Piechota, Paweł Mikołajewski i Adam Rudawski byli naszymi gośćmi.
Ja
dziękuję bardzo.
Króciutko. Tylko chciałem zaprosić na nos muzeów. Pierwszy raz w historii otwieramy archiwum i biuro wojewody będzie również dostępny. Każdego zapraszam. 18:24 w sobotę. Witamy wszystkich serdecznie w Urzędzie Wojewódzkim.